I przyjechaliśmy przez to, że jedna osoba głosiła mi wcześniej słowo. I do dziś pamiętam, jak po nabożeństwie po prostu czułem, że z kimś musimy porozmawiać. I o ile jakoś nie wiadomo, dlaczego wtedy baliśmy się pastora, baliśmy się wszystkich, o tyle brat Zbyszek Sobczuk był kimś, kogo się nie baliśmy. I podeszliśmy i spytałem go, czy można porozmawiać z nim na tematy wiary. I nieżyjący już odszedł do Pana Zbyszek Sobczuk, gdzie nie tylko otworzył serce, ale otworzył swój dom. W jego mieszkaniu można powiedzieć, że prawie, że mieszkałem 3 miesiące. Praktycznie tylko spałem w nocy u siebie w domu, ale to u niego rzucałem grzech, to u niego doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym, to u niego przysiadywałem do wieczora na rozmowach, to u niego, wiecie, ja wtedy nawet nie wiedziałem, jakie trudności u nich w domu były, u niego obiadałem ich. I dlatego, że ktoś zainwestował w moje życie. Moje życie utrzymało się i wszyscy koledzy, którzy ze mną przyszli, odeszli. Wszyscy mówili, że ja odejdę i oni zostaną. Zostałem i dziękuję Bogu i to jest przywilej. I faktycznie wiedząc, jakie osoby, jakie persony tutaj głoszą, wiedząc, że i Edward tu głosi, i wasz pastor, jeden, drugi, wiedziałem i napisałem mu, że moje odczucie jest takie, jak by zaprosić ubogiego grajka na konkurs chopinowski i mówić, chłopie, graj i czuj się jak w domu. To jest po prostu niemożliwe. Jest moim wielkim przywilejem być tutaj. Wiecie, to było dawno temu, kiedy ostatni raz stałem za tą kazalnicą, nie licząc właściwie tłumaczenia zespołów rosyjskich, które ze mną bywały, to ostatni raz samodzielnie za tą kazalnicą usługiwałem jeszcze w Wapiennicy. To była wczesna wiosna 93 roku, kiedy przyjechałem na Udlo. To było moje takie świadectwo. Potem wyjechaliśmy do Talina. Mieszkaliśmy łącznie 2 lata w Talinie. Trochę żeśmy się po świecie włóczyli. Urodził się nasz pierwszy syn, ten większy, co tu z przodu siedzi. Daniel urodził się w Szwecji. Potem urodziła nam się córka Alicja. Po jakimś czasie urodził nam się syn w 2001 roku, Jasiu, który tutaj też ze mną jest. I moja żona dojedzie w piątek jeszcze z naszą córką Alicją. Także jest nas teraz dużo. I to wszystko dzięki temu, że Bóg zmienił dawno, dawno, dawno temu moje życie. Zastanawiam się, jak dawno. Ile, jak na was patrzę, jak niektórzy z was mnie spotkali i mówią, no, zmieniliśmy się, to prawda. Ileś kilogramów wstecz, ileś siwych włosów wstecz, ileś tam przeżyć wstecz, ale dobrze, że trzymamy się Pana, amen? I wiecie, i w tym momencie zastanawiałem się, wiecie, no czym ja się mogę dzielić, kiedy ja do was przyjdę? Pomyślałem sobie tak, no co można powiedzieć, kiedy pierwszy raz po tylu latach się wraca do swoich, kiedy się chce powiedzieć, czym się żyje? Sobie zdałem sprawę tutaj, kiedy przy wyjściu mnie pytaliście, wiecie, ja już 12 lat jestem pastorem w Chełmie. Tyle się zmieniło. Czym dzisiaj żyję? Co jest dla mnie prawdziwe? I pomyślałem sobie, wiem, o czym będę mówił i rano powiedziałem do brata Bogdana, słuchaj, wiem, czym się dzisiaj będę dzielił. Chciałem się dzisiaj z wami podzielić tym, o czym Słowo Boże mówi, abyśmy się wzajemnie pocieszali tymi słowami, a więc tym, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. To jest coś, o czym my wierzący możemy sobie porozmawiać. To jest coś, o czym my wierzący, my to czujemy, wiecie, jak się... Myślę, że w ogóle tematy eschatologiczne są dość ciekawe, ponieważ kiedy spytacie świeckiego człowieka, z czym kojarzy ci się słowo eschatologia, to jeżeli nie załapie eschatologia, to się mu mówi, no apokalipsa Jana, z czym ci się kojarzy? A, dym, ogień, sąd, śmierć. A jak zapytacie dzieci Boże, z czym wam się kojarzy eschatologia? Pan przyjdzie wkrótce, śmierci nie będzie, smutku nie będzie, płaczu nie będzie, narzekania nie będzie. Słuchajcie, zupełnie, zupełnie inna reakcja. I pomyślałem sobie, właśnie tym dzisiaj z wami będę chciał się dzielić w czasie tego nabożeństwa. Gdzie nie trzeba nikomu mówić, mamy wiadomości, telewizję, internet, które są przepełnione różnymi złymi wiadomościami. Ostatnio słyszałem, że w Ameryce rekordy popularności bije taka strona internetowa, która się nazywa Good News, dobre wiadomości. I to nie jest Ewangelia, to są po prostu dobre wiadomości, bo jest tylu ludzi, którzy się już boją normalnie wiadomości słuchać, że chcą słuchać tylko takich wybranych, dobrych, pozytywnych, ponieważ cierpią już na strach. I ja wiem, że ten pełny przemocy, ten do góry nogami postawiony w dniu dzisiejszym świat nie będzie tak sobie trwał. Wiecie, to, co Pan uczynił, miało wspaniały początek, wspaniały przebieg, tyle tylko, że nie będzie miało wspaniałego końca, bo na zawsze będziemy z Panem. Będzie miało wspaniałe, wspaniałe rozwiązanie. I dzisiaj chciałbym mówić na temat pochwycenia Kościoła, na temat naszego spotkania się z Panem. Wiecie, jest ciekawa rzecz. Trochę jeżdżę tu i tam, i zachód, i wschód, i tak dalej, i po naszym kraju. I w naszej chrześcijańskiej wędrówce napotkacie takich trochę mędrkujących ludzi, którzy widzą w tych wersetach wszystko, tylko nie naukę o tym, że Kościół zostanie zabrany. Zauważyłem, że kiedyś to było tak, że przez lata niektóre zgromadzenia, społeczności żyli przesłaniem, że Pan Jezus przyjdzie. Mówili, że Pan Jezus przyjdzie. Wierzyli w to, że Pan Jezus przyjdzie. Zwiastowali to, marzyli. A dzisiaj nagle skądś pojawiają się ludzie, którzy mówią, nie, to jest tylko taka przenośnia, tego nigdy nie będzie, to się nie stanie, dajcie spokój. W ogóle czegoś takiego nie będzie. No może, ale niedosłownie. Wiecie, jeszcze trochę i wszystko w Biblii przerobią na niedosłownie. Jeszcze trochę każda rzecz tutaj będzie niedosłownie, będzie tylko taką fajną przysłowiem jakimś. Spotkałem się z pewnym twierdzeniem. Jeden człowiek wprost powiedział, że doktryna o pochwyceniu Kościoła, doktryna o tym, że Pan Jezus zabierze swój Kościół, powiedział wprost, cytuję, to nie jest moja opinia, że jest to idiotyczna doktryna, że to się nigdy nie stanie. Ja pomyślałem sobie wtedy, jeżeli Belzebubem nazywali Pana Jezusa, to jak będą nazywać Jego nauczanie? Jak będą nazywać to, w co ma wierzyć Kościół? Czym się ma w końcu pocieszać Kościół? I im bardziej religijny świat zapomina o tej prawdzie, im bardziej ludzie sobie kpią z tego, że Jezus przyjdzie wkrótce, tym bardziej ja jestem pewny, że ten dzień jest blisko i nadejdzie wkrótce. I o tym chciałbym dzisiaj do was powiedzieć. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, trzeci, czwarty werset. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci, czwarty werset jest napisane. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Ja wiem jedno, że Pan nie kłamie, amen? My wiemy, że Bóg jest Bogiem prawdy. Widzicie, kiedy Jezus odchodził do nieba, aniołowie zostawili nam pewną wiadomość. Powiedzieli do tych, którzy patrzyli na to, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego. To nie jest tak, że straciliśmy kontakt. To nie jest tak, że żyjemy gdzieś na, chodzimy sobie po planecie, który, że Pan Bóg jest gdzieś tam daleko, a o nas zapomniał i może jakoś przeżyjemy i jakoś to będzie. To jest wiadomość dla Kościoła. Czekajcie, żyjcie zawsze prawdą o spotkaniu ze mną. I zauważyłem, że przesłanie o tym, że można spotkać Pana nawet jutro, bo wiecie, może nie być pochwycenia, ale ty lub ja możemy jutro już Pana spotkać, wiemy o tym. Jutro może wszystko, dziś może być już nieważne. Jutro nie należy do nas. Wiem jedno, to przesłanie, to jest przesłanie, które wymaga wiele świętości od naszego życia. Wiecie, o ile kiedy się głosi kazanie o pewnym powodzeniu duchowym, wtedy ludzie sobie nie zadają takich pytań, jak gdy się głosi na temat tego, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Ponieważ jakby sam temat zaczyna od nas wymagać zadawania sobie pytań co do jakości naszego chrześcijańskiego życia. Kościół go widział, jak odchodził i Kościół zobaczy go, jak będzie przychodził. Kościół zobaczy, nie wiemy, jak zobaczy to świat, wiem jedno, że Słowo Boże też mówi, że gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wiecie, Kościół nie jest tutaj dla religijnej rozrywki. I wiem, że to przesłanie o tym, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół, spychane, nielubiane, z powodu wymagań, jakie niesie przez religijne kościoły zapomniane, jest czymś ważnym, czymś radosnym i czymś, o czym Duch Święty nam co mówi? To są słowa, którymi możecie się pocieszyć. Jeżeli dziś ci smutno, to są słowa, którymi chcecie pocieszyć. To wszystko nie będzie tak cały czas. Wiecie, wtedy, kiedy sobie zdajemy sprawę, że Pan po nas przyjdzie, łaska przestaje być czymś tanim. Łaska staje się czymś, co zaczyna być czymś, co pragniemy doświadczać, czymś ważnym, drogocennym, w czym mamy trwać. Nie jest jakąś tanią rozrywką dla utrapionego życiem religijnego rozumu, ale staje się czymś bardzo ważnym. Czuwajcie więc, mówi Pan. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. Ewangelia Mateusza nam o tym mówi. Ja wierzę, że Duch Święty chce, aby w sercu każdego chrześcijanina dzisiaj zabrzmiały te słowa pocieszenia. Przejdźmy do pierwszego listu do Tesaloniczan. Chyba byście mi nie podarowali, jakbym tego nie przeczytał. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 16 wersetu. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To jest nasza nadzieja, nasza radość, że my będziemy z Panem. I powiem wam, że inspiracją do tego wykładu dla mnie była wypowiedź zupełnie innego pastora, który powiedział takie zdanie. Mówi, jest wiele, wiele, co diabeł chciałby zasłonić przed waszymi oczyma, jeśli chodzi o przyjście Pańskie. I zacząłem się zastanawiać, wiele to znaczy co? I poruszony tamtymi słowami wróciłem do domu i zacząłem stawać, co takiego diabeł chciałby zasłonić. Czym jest to, co chciałby, abym nie widział? Co przed moimi oczyma ma być zasłonięte? I zacząłem przeglądać Słowo Boże. Przyglądać się ludziom, rozmyślać o moich rozmowach. I chcę wam powiedzieć kilka praw, które znacie, ale które chciałbym, abyście sobie przypomnieli jako Kościół. A więc po pierwsze, jest bardzo ważne, abyście sobie nie pozwolili zabrać i nie zapomnieli o tym, że Słowo Boże mówi nam jasno, że to się stanie. Amen? Że to się stanie. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Paweł pisze wiele innych miejsc. Pisze do wierzących, zaniepokojonych faktem, bo oni się w tamtych czasach też martwili. Myśleli sobie tak. Różne były pojęcia, tak jak jest dzisiaj. I myśleli sobie, jak to jest. Powoli przemija nasze pokolenie. Świat się zmienia, a Pan nie nadchodzi. Czy coś jest nie tak? Oni czekali na Pana całym swoim sercem. I dlatego brzmi przesłanie Ducha Świętego. Nie bójcie się. Nikt nie straci bycia możliwości. Nikt nie straci możliwości bycia z Panem. Nikt nie straci możliwości, aby zobaczyć Go i być blisko z Nim. Kto w Niego wierzy, to choćby i umarł, będzie żył. I nie bójcie się. Niechaj się nie trwoży serce wasze, mówił wcześniej Jezus. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Wierzycie mu? Ja mu wierzę, ponieważ nie mam powodu, aby mu nie wierzyć. Wszystkie jego obietnice spełniły się na moim życiu. Jestem człowiekiem, którego Bóg ocalił, zbawił, uratował, uzdrowił. Mógłbym samymi świadectwami siedzieć tu z wami do 10 i wam opowiadać. Tyle rzeczy Pan uczynił. Bóg jest dobrym Bogiem. Już nie pamiętam, to było jakiś czas temu. Powiedziałem do moich dzieci, coś im obiecałem, już nie pamiętam, co to było, ale kiedy przyszło, wiecie, jak to jest z dziećmi, jak im coś obiecasz, no to już musisz to zrobić. Oni przyszli po to, ja wtedy pamiętam, powiedziałem do mojej córki Alicji, tak dla żartów, wiecie, mówię, wiesz, ale ja kłamałem i patrzę tak przekornie na nią. Wiecie, i ona powiedziała taką piękną prawdę. Ona mówi, tata, ty nigdy nie kłamiesz, ty nas nigdy nie kłamiesz. I cieszy mnie to, że to zobaczyli. Rzeczywiście nigdy nie okłamałem moich dzieci. Nie muszę tego czynić. Dzisiaj dwójka z nich tu siedzi. Nie muszę kłamać moich dzieci. I wiem też, że Ojciec w niebie nie kłamie swoich dzieci. Jak powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. Jak powiedziałbym czekał, to mam czekać. I wiecie, udało się tą prawdę zasłonić diabłu przed oczyma wielu Polaków. Dzisiaj jak wyjdziesz na ulicę i takiego pierwszego człowieka z ulicy spytasz, słuchaj, ty wiesz o tym, że Pan przyjdzie po swój kościół? To się patrzy na ciebie, Gwiezdne Wojny? Czy i ty, co oglądałeś? O czym ty mówisz? U nas w kościele nic o tym nie mówią. Słuchajcie, spytajcie przeciętnego człowieka. Oni pojęcia, no jakiś koniec świata tam będzie. I to wam nawet nie powiedzą, że to królowa Saby, tylko z Saby. Nie wiedzą, że to była królowa Saby, czy królowa Saba. No ona się nazywała Saba, czy była z Saby, ale pisała, że koniec świata będzie. Coś wiedzą. Opierają się na bzdurach, na niesprawdzonych rzeczach, na jakimś Nostradamusie. Ale nie opierają się na słowach prawdomównego Boga, który powiedział, czekajcie, przyjdę. I my jako dzieci Boże możemy czekać i przyjść. Wiecie, Paweł był świadomy przeciwnika. Paweł wiedział, że przeciwnik chce, aby to przesłanie, aby to, co się ma stać, kiedy już Kościół przed Panem się stawi, było jak najmniejsze, jak najgorszej jakości i działał jak może. Zupełnie jakby, zobaczcie, z innej beczki teraz, 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 16-19, Paweł pisze takie słowa, które nie od razu do mnie jakby dotarły w tym sensie, o którym dzisiaj tutaj mówimy. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Kto przeszkadza, wiemy. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was. Ja, Paweł i raz i drugi. Ale przeszkodził nam kto? Szatan. Co się dzieje teraz? Zobaczcie, słuchajcie tu. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa? W jakim dniu? Tu pisze, w chwili Jego przyjścia. Dokładnie, czy nie wy? W chwili Jego przyjścia. I dlatego przeciwnik tym mocniej działał, aby mniej tych ludzi było, aby mniejsza była chwała Boża. Druga rzecz, którą zauważyłem, że diabeł koniecznie chce, aby Kościół najlepiej zapomniał, aby przestano o tym mówić, a świat, żeby się przypadkiem nie dowiedział, to jest prawda numer dwa, że czas przyjścia Pana jest bliski. Wiele się nie muszę nad tym rozwodzić. Powiem wam w ten sposób. Wystarczy pójść do przeciętnej, do jakiejkolwiek księgarni. Najbardziej popularne książki dzisiaj to są książki Koniec Świata, Antychryst albo Podważanie Istnienia Pana Boga. Jakiś facet uroił sobie, że Boga nie ma i napisał, że Bóg jest urojony. Jakiś inny coś jeszcze sobie uroił. Jakiś tam kod Leonarda da Vinci. Ktoś tam jakieś cyferki źle czyta. Większość dotyczy końca świata, trwogi, tajemnic i Boga. W ostatnim czasie stosuje się właśnie metody zaprzeczania. Niedawno w księgarni biorę książkę do ręki, pisze Dawid i Salomon. Myślę, kupię sobie do szkoły, super książka. Profesor doktor habilitowany to i tamto odkrył. Dawid i Salomon byli wymyśleni, nigdy nie było. O! Nigdy nie istnieli, przypadek. Wymyślili ich. Czy to jest metoda, to jest to, jak to dzisiaj działa. Kolejna prawda, która jest fałszowana przez diabła, którą Kościół musi jasno widzieć, to jest, że nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy to się stanie. I Słowo Boże mówi, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. A w nauczaniu apostolskim apostoł Paweł dodaje jeszcze w liście do Tesaloniczan, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. O tym nie ma potrzeby pisać. Ty się nie zastanawiaj, czy to będzie w sierpniu, czy we wrześniu. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dziś możesz oddać serce Panu, dziś możesz doświadczyć wolności od Pana Jezusa Chrystusa, cokolwiek cię zniewala. Widzicie, Kościół nie ma potrzeby zajmować się zbędnymi obliczeniami. Wbrew tysiącom nieposłusznych ludzi, którzy ciągle coś obliczają. Teraz wam powiem sensację, słuchajcie. Czytałem nie będę mówił nazwy gazety, w takiej gazecie kolorowej z zdjęciami, teraz już wiedzą, słuchajcie. 2012 to będzie. Teraz już na 100%. Ja wiem jedno, że jak przyjdzie, to chcę być blisko z Nim. Jak przyjdzie, to głos trąby ogłosi, że Król Królów i Pan Panów jest tutaj. I Jego Kościół. On nikogo nie zapomniał. Nikt nas nie oddzieli, nie odłączy. Nikt nie sprawi, że gdzieś tam zostaniemy, nie zauważymy. Jeżeli tylko trwamy w społeczności z Nim, jeśli jesteśmy Jego. Trąba ogłosi, przyszedł Król po swoje i nic tego nie zatrzyma. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby, abyśmy tutaj rozmawiali. Bądźcie gotowi dziś. Wiecie, w tym roku, w grudniu, 6 grudnia w Mikołaja wylądowałem w szpitalu w ciężkim stanie. Lekarz powiedział do mojej żony, jeżeli coś nie zrobimy, to jutro nasz Mirek nam umrze. Pomyślałem sobie, jak wszystko może się szybko stać. Jak wszystko może przeminąć. Jak on człowiek jest kruszynką. A z drugiej strony, wiecie, potem powiedziałem do mojej żony, wiesz co, nie wiem czemu, ale w ogóle się nie bałem śmierci. Ja jakoś czułem, że nie po to mnie Pan przez to wszystko prowadził. Nie po to Pan mnie uczył, nie po to kochał, nie po to mi tyle wybaczył i tyle Mu zawdzięczam, żeby teraz na koniec po prostu tak o zabrać. Kocham Go i chcę Mu służyć całym moim życiem. I to nie było dla mnie ważne, wiecie, tamtego dnia nie było pochwycenia. Ale tamtego dnia ja mogłem być pochwycony, że się tak wyrażę, jeśli mnie zrozumiecie, o co mi chodzi. Tamtego dnia ja mogłem mieć mój dzień. I dlatego uczę się, aby każdego dnia być gotowym dla Pana, ponieważ wiem, że gdy przyjdzie, to chcemy być przed Nim takimi, jak On nas pragnie widzieć. Inna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, którą koniecznie diabeł chce zasłonić, żebyś jej nie widział, to jest, że dzień Pański właśnie przyjdzie jak złodziej w nocy. Nikt nic nie obliczy, nikt niczego nie będzie mógł wykalkulować. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mlecz będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Prawda tego wersetu nie wymaga komentarza. Przenosi nas do kolejnej prawdy, którą zło koniecznie chce zasłonić przed twoimi oczyma. A mianowicie, że przyjdzie po tych, którzy na Niego czekają i wypatrują Jego przyjścia. Amen. Wiecie, z pochwyceniem to nie będzie tak, że idzie sobie człowiek po ulicy, nagle klup i jak cegła z dachu. O! Pochwycony jestem. Ciekawe, co to za Bóg. Kriszna czy Budda? On przyjdzie po tych, którzy na Niego czekają. To się nikomu nie stanie przypadkiem. Słuchajcie, Słowo Boże mówi, baczcie na siebie. Baczcie na siebie. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale od 34 wersetu. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. Wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Wyobrażacie sobie, jak to się stanie, jak Pan nagle przyjdzie? Wyobrażacie sobie, co się zacznie na tym świecie dziać, kiedy Kościół będzie zabrany? Słuchajcie, tylko tu tyle, co nas jest zebranych, a przecież wierzących jest więcej niż tutaj. Gdyby was nagle w Bielsku brakło, to już by wszystkie gazety pisały na całym świecie. A co dopiero, kiedy to się stanie z Kościołem? Pomyślcie, jak marmurowe grobowce pękną i stopnieją. Samochody powylatują z dróg. Matki będą rwać włosy nad pustymi wózkami. Wybuchnie panika w szkołach, w wojsku, zakładach pracy. Pomyślałem sobie, ja mam taką wyobraźnię. Jak to będzie? Co to będzie? Co się stanie? Garki w domach wierzących przypalą się. Woda z czajników się wygotuje, bo zielonoświątkowcy kawy nie wypiją. Kościół się nie będzie o to martwił. Zasiądzie za stołem z Panem, nie martwiąc się tym, co za nami, radując się tym, co przed nami. Zarządzimy tam, gdzie całym sercem dzisiaj już pragniemy być. Zakończyć czas oczekiwania łaski, będziemy na zawsze z Nim. Już nawet nie będziemy wierzący, a będziemy widzący i wiedzący, kochający Pana na zawsze z Nim. I tak sobie siedzę w domu i sobie dalej myślę, co napiszą gazety? Już dzisiaj byle co się stanie, słuchajcie. Wielbłąd zdechnie w Indian, wszystkie gazety. Gdzieś tam. Różne bzdury, sami wiecie, o czym gazety piszą. Pomyślcie, co wtedy napiszą gazety. Niedawno, jakiś czas temu usłyszałem wypowiedź takiego guru New Age, który powiedział, że odczuwa w swojej sferze jakieś tam energie, oni mają na wymyślane, że czuje, że wkrótce obca cywilizacja zabierze z ziemi chrześcijan i nastanie nareszcie czas pokoju. Pewnie. Zostaną z Bin Ladenem i z resztą. Będą mieć czas pokoju. Wiecie, ale pomyślałem sobie drugą rzecz. Zobaczcie, jak diabeł przygotowuje tych ludzi. Ten guru to naucza. I jego wyznawcy słyszą, jak on mówi, że pewnego dnia moc kosmiczna, kosmici zabiorą wszystkich chrześcijan, bo chrześcijaństwo tylko przeszkadza. I pewnego dnia będą do niego mówić, ty, ale ty wiedziałeś. Musieli już przelecieć, bo ich nie ma. Powiedzcie, co napiszą gazety, kiedy to się stanie. Wróżki, nauczyciele New Age będą ogłaszać, że UFO zabrało ludzi. Załamani ludzie będą mieć telewizory włączone non-stop na kanałach z wiadomościami. Będą tam pokazywać puste mieszkania, rozbite samochody, cmentarze, które wyglądają jak mój pokój, jak się śpieszę do pracy, niż dążę pościelić. Zobacz, pomyślcie, co tam będzie. Pamiętacie 11 września, co się działo? 24 godziny na dobę pokazywali. Mogę sobie wyobrazić wiadomości wieczorne w TVN24 albo w dzienniku. Dzień dobry, nasz reporter jest właśnie w Bielsku Białej. Halo, czy nas słyszysz? Powiedz, co się dzieje w Bielsku Białej. O, tak słyszę, jest ze mną pan Malinowski. Niech pan opowie, co się stało. Panie kochany, Matko Boska, po schodach szedłem. Kobieta szła, beret został i zakupy. Właśnie to nas nie dotyczy. Będą wywiady w telewizji. Wiecie z kim? Będą wywiady z pastorami, biskupami, urzędnikami różnymi ważnymi, intelektualistami, filozofowami. Filozofować będą starającym się wyjaśnić, co się stało. Dzień dobry Państwu, naszym gościem jest XYZ, doktor teologii, znawca spraw Kościoła. Czy powie nam Pan, co się stało? Tak poważnie, nie wszyscy będą mieć czas tego słuchać. Pamiętam tamtego dnia, kiedy samoloty uderzyły w wieżę World Trading Center, kiedy ludzie tylko poczuli lekki smrodek czegoś, co się zbliża na ten świat. Kiedy ten skurcz porodowy tym razem był ciut mocniejszy. Wiecie co? W poniedziałek głosiłem w New Jersey. Bardzo blisko Nowego Jorku, dosłownie nie tak daleko. I w poniedziałek to było takie nabożeństwo wieczorne, zrobiony z tego powodu, że akurat tam byłem. Ja wiem, może było 40 osób. Następny dzień to był wtorek i rano samoloty uderzyły w World Trade Center. Wieczorem miałem znowu głosić. Tamtego dnia głosiłem, chyba z 250 osób zapełniło ten zbór. Co się ludziom stało? Co się ludziom nagle stało? Ja myślę, że nie wszyscy będą słuchać wiadomości. Że właśnie tak będzie po nabożeństwach. Ludzie nie będą tak szybko wychodzić. Kiedy się skończą nabożeństwa prowadzone przez bezradnych duchownych, kiedy już nie będzie wyzwań do przodu, ludzie zostaną jeszcze godzinę po nabożeństwie i będzie słychać płacz, łkanie i nie jeden będzie płakał. Dlaczego wtedy nie przyszedłem do Pana? Dlaczego dzisiaj, dlaczego w tą dzisiejszą środę wracasz do domu jako cudzołożnik, złodziej, kłamca, oszust? Dlaczego musisz w tym trwać? Przecież mógłbyś to dziś przynieść. Jest pastor, są starsi. Przyjdź, wyznaj swój grzech, poproś o pomoc. Nie wracaj tak, jak i przyszedłeś. Jeżeli tu dzisiaj jesteś, to wiesz, że Duch Święty znów puka do twojego serca. Znów ci mówi, synek, wracaj do domu. Córko, wracaj do domu. Jesteś mój, nie musisz żyć tak, jak żyjesz. Ludzie z pustym wzrokiem pójdą do domu. Drzewa będą szumieć tak, jak do tej pory. Myślę, że ptaki ucichną. I ja wiem jedno. Nie wyobrażam sobie. Nie wiem, czy to będzie za mojego życia, czy nie. Może za 100 lat. ale pragnę jednego. Pragnę ja i moje dzieci, i moja rodzina. Chcę żyć tak, aby być gotowy na spotkanie z Panem. To jest moje pragnienie. Tak pragnę żyć, tak pragnę chodzić. Wiecie, kolejna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, prawdę, to jest błogosławiona i radosna nadzieja Kościoła. To nie jest jakaś straszna informacja, ale jest to radosna, dobra nowina. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, mówi list do Tytusa. Nadzieja ta jest błogosławiona z kilku powodów. To nie jest jakiś Boży horror, który opisuje Biblia. To jest wasza błogosławiona nadzieja. Ojciec wam obiecał, że to się stanie i jest ona błogosławiona. Po pierwsze dlatego, że nadchodzi, aby zabrać nas wierzących. Nie nas dlatego, że się gdzieś zapisałeś. Nie nas dlatego, że my to lepiej wiemy i nawet zagięliśmy paru świadków z Biblią. Nie nas dlatego, że nam się wydaje, że coś znaczymy. Dlatego, że z łaski Pan Jezus zbawił ciebie. Z łaski jesteś zbawiony, trwaj w tej łasce, staraj się chodzić za Jezusem. A On będzie cię wspierał i błogosławił. I wiem, że wiele lat można służyć Mu, dawać swoje życie i nigdy człowiek nie pożałuje, jeśli zainwestuje u Pana. Inny powód, dlaczego ta nadzieja jest błogosławiona, wiecie, dlatego, że wtedy nasze zbawienie też będzie kompletne. My jakby się... Zbawienie to jest taka przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wiecie, dokonało się w przeszłości podczas naszego nawrócenia przez to, co Pan zrobił na Golgocie. Dokonuje się dzisiaj, kiedy się uświęcasz. Kiedy pytają mnie ludzie o definicję uświęcenia, to definicja uświęcenia nie brzmi, że pachnę coraz lepiej. Definicja uświęcenia brzmi, staje się podobny do Chrystusa. Czy kiedyś dzieliłem się słowem na temat owoców Ducha Świętego i moim, może wy to wiecie, nie wiem, ale moim wielkim odkryciem, wiecie co było? Że owoce Ducha Świętego to jest charakter Chrystusa w nas. To nie jest jakaś rewelacja. To nie są jakieś cuda na kiju, żebyśmy mogli sztuczki robić. To nie jest jakieś fajne cechy, żebyśmy byli tacy lepsi ludzie. To jest owoce, to jest to, co rodzi nasze życie, gdy upodabniamy się do Chrystusa. To jest charakter Syna Bożego w twoim i moim życiu. Przecież wielu nas, z nas, Bóg wiecie skąd zabrał. Przecież ja nie zapomniałem, skąd mnie Pan wyrwał. Ja nie zapomniałem, skąd przyszedłem. Kiedy się urodziłem, to nie pisało mi na czole, że będę chrześcijaninem. Ale wiem, gdzie mnie Pan Jezus znalazł. I dzisiaj możemy powiedzieć, doświadczam zbawienia, chcę iść Panie za Tobą. Kolejna powód, dlaczego ta nadzieja jest błogosławiona, to jest pozostawimy świat, grzech, wojny. To wszystko zostanie za nami. I po czwarte, święci z wszystkich wieków i narodów spotkają się ze sobą. To będzie uwielbianie, pomyślcie, jakie to uwielbianie będzie. Ludzie. Kolejna prawda, którą chcę powiedzieć, której również diabeł nieźle namieszał, to jest porządek rzeczy ostatecznych. Nie jest jasny. A jest to powodem wielu zgorszeń i kłótni między wierzącymi. Widzicie, coś, co mnie zaskoczyło, kiedy patrzyłem na te sprawy eschatologiczne, to jak wejdziecie na fora internetowe, to wam włosy na głowie staną. Okazuje się, że są trzy opinie. Że będzie wielki ucisk. Co do tego się wszyscy zgadzają. Ale jedni mówią, że będzie przed. Drudzy, że będzie w czasie. A trzeci mówią, że to już będzie po. I wzajemnie się okładają wersetami i epitetami w internecie. Pomyślałem sobie, czy to jest to, czego Pan chce. Brak mi mądrości, żeby powiedzieć, która z tych opinii jest dobra. Gdy je badałem, to właściwie każdy z tych ludzi miał dobre argumenty i mógłbym być po ich stronie. To ze mnie człowiek chorągiewka, widzicie. No, ale każdy z nich... Jedni argumentowali, słuchaj, to będzie po tym, jak Pan zabierze Kościół, no bo przecież oblubieniec nie spoliczkuje oblubienicy przed zabraniem. No, argument. Inni mówią, to będzie w czasie. Ponieważ Pan będzie chciał, żeby Kościół zobaczył, jakie łaski doświadcza i tak dalej. Inni mówią, nie, to będzie po wielkich uciskach, ponieważ Pan musi wytopić oblubienicę jak złoto w piecu prześladowań. Każdy z nich podpierał się wersetami. I teraz ja się starałem, z czym ja mam przyjść za kazalnicę i co ja mam powiedzieć? I zacząłem się, wiecie, modlić i myśleć o tym. Ja wam powiem moją opinię, dobra? Możecie się z nią zgodzić albo nie. Ja sobie pomyślałem w ten sposób, że nie jest ważne w wypadku pochwycenia, kto co do czego ma rację, ale kto jest gotowy na pochwycenie. To jest ważne. A więc ja mogę nie mieć racji i nie szukam swoich racji, ale modlę się, by być. Aby kiedy Pan przyjdzie, by być tym, czym Pan mnie chciał mieć i aby być Panem na zawsze. To jest moje pragnienie. Nie muszę mieć racji, ale chcę mieć gotowość, chcę być gotowy. To jest moja opinia i nie biorę udziału w tych sporach, gdzie zawsze przyduchowieni ludzie mają ten problem. Tacy ludzie są i byli zawsze, wiecie, oni chętniej by porozmawiali, żeby się znaki pastorze tu działy w tym kościele. Są u was cuda i znaki, czy nie ma? A jak nie, to ja tu się nie zapisuję. Wiecie, dla nich się łatwiej mówi o proroctwach, znakach, cudach, ale najprostsze przykazanie, miłuj bliźniego swego, jest dla nich, daj spokój, za trudne. A Pan Jezus powiedział, takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. I chcę wam tu powiedzieć wielką prawdę. Jeżeli z powodów doktrynalnych pobudza się twoja nienawiść, to nawet jak masz rację, już jej nie masz. To jest dokładnie tak, jak jestem rodzicem. Jeżeli karam moje dziecko, dlatego że się na nim wyżywam, dlatego że moje nerwy odreagowuje na biedakach malutkich, to choćbyś miał rację, już jej nie masz. Ponieważ Ojciec w niebie kocha cię, ponieważ Ojciec w niebie mówi ci prawdę i jasno ją mówi i tego samego chce od ciebie wobec twoich bliźnich. I wiem jedno, że w wypadku pochwycenia nie muszę mieć w całej eschatologii rację, ale chciałbym być gotowy przed Panem Jezusem. Chciałbym być poza sporami, ponieważ kocham Jezusa i Jemu się chce podobać. Widzicie, czasem nasze odstępstwo, bracia i siostry, nie jest w tym, co my wierzymy. Czasem nasze odstępstwo jest w tym, jak traktujemy swojego bliźniego. Co z tego, że ty wierzysz w znaki, cuda, święty Kościół apostolski i tak dalej, jak masz problemy z wybaczeniem temu samemu człowiekowi od 5 lat? Tak naprawdę guzik wierzysz. Widzicie? I tak, ja wiem, że prześladowania są związane z chodzeniem za Panem. Ja wiem, że nasze życie nie będzie proste. Pochwycenie nie będzie po to, żeby nas uratować od czasami chodzenia w dolinie cienia. Ale powiem wam, każda dolina cienia jest po to, abyśmy z niej wyszli lepsi. Kiedy mnie zabrali do szpitala w grudniu, nigdy wcześniej nie byłem chory. Nie należę do ludzi, którzy są chorzy. Nie jestem flegmatykiem. Nie jestem człowiekiem, który chodzi u starszego, bo tak się źle czuję. I nagle taka choroba właśnie się przyczepiła, która człowieka zupełnie rozbija. Zachorowałem na ciężkie zapalenie opon mózgowych. Słuchajcie, przyjechała karetka. I stoją, wiecie jak ci w tych czerwonych kurtkach przyjechał ambulans duży. Stoją z tymi torbami, położyli koło mnie. Patrzy się na mnie i mówi, niech mi Pan powie, kto to jest. I pokazuje na moją żonę. Ja mówię, znam ją, ale nie wiem, kto to jest. A ile Pan ma dzieci? Nie jestem pewny. A jakim samochodem Pan jeździ? Nie wiem. A czy pamięta Pan, w jakiej miejscowości Pan mieszka? Nie, nie mogę sobie przypomnieć. Zawieźli mnie do szpitala. Rozpoczął się horror. Noce pełne jakichś koszmarów. Taką ilość sterydów i różnych chemii dostałem, że się jakaś depresja chemiczna przyglądała. Uwierzcie, ja nie jestem osobowością, która, wiecie, puści sobie po cichu skrzypce i będzie się użalać nad sobą. Tamtego dnia było mi ciężko. Zacząłem nocą rozpaczać i zacząłem być zły na Boga. Zapomniałem o wielu prawdach i zacząłem być bardzo rozgniewany. Mówię, Panie, to jest wszystko? Ja Cię przecież kocham i wszystko, co mam, to teraz jestem w szpitalu. I tylko lekarze nade mną załamują ręce. I minął pierwszy dzień, drugi dzień. Mój zbór stał w takiej modlitwie, że szok, wiecie. Po 3 dniach dostałem zgodę na to, abym mógł mieć komputer przy sobie w sali, bo dostałem sam salę, ponieważ powiedzieli, że wirus, który mam, bakteria czy te wirusy, te pneumokoki, które miałem, są tak niebezpieczne, że dali mnie samego na salę. I dostałem prawo mieć laptopa. Włączyłem sobie na laptopie lekcję języka hebrajskiego, takie na wideo po angielsku, gdzie objaśniał różne tajniki hebrajskiego, bo zacząłem się jakiś czas temu uczyć. I nagle wchodzi, wiecie, cała komisja. I ta pani doktor mówi, panie, a co pan robi? Aż myślę, no przecież się zgodzili. Mówię, a hebrajskiego się uczę. Co pan robi? Mówię, hebrajskiego się, wie pani, uczę. Pokaż pan to. Usiadła, wiecie, i siedzi z 10 minut i patrzy na ten hebrajski. Stała po 10 minut, raz nią cała ta komisja i wyszli. Ja mówię, pani doktor, pani mnie nie zbadała, no bo zawsze mnie badali od 3 dni. On mówi, pana mam badać? Panie, ja po 3 dniach ludziom w pana stanie mówię, jak się nazywają, a nie pytam ich, czy się hebrajskiego uczą. Kiedy wyszła pielęgniarka, 30-letni staż na tym oddziale, mówi do mnie jedno, wie pan co, powiem panu jedną rzecz. Pan jest urodzony w czepku albo ręka Boża jest nad panem. Ja jej wyjaśniłem, która opcja jest właściwa. Wróciłem do domu i moje zdrowie się z powrotem załamało. Jeszcze gorzej. Oprócz choroby przyplątało mi się salmonella, zapalenie żołądka i zapalenie jelit. Potem przeszło to w zapalenie jelit. Wiecie, stan, w którym byłem w czasie choroby, był taki, że w pewnym momencie nie pamiętałem, gdzie się zapala światło, żeby pójść do łazienki. Po prostu wiedziałem, że się zapala, sobie nie mogłem przypomnieć, gdzie. Moja żona zapalała. I wiecie, kiedy taka gorycz we mnie wezbrała, kiedy zacząłem mieć panu za złe, że to tak się w moim życiu wszystko kończy. Coś wam powiem, nie należę do mistyków, ale tamtego dnia przeżyłem niezwykłą rzecz. Nagle w nocy, pośród goryczy i gniewu, usłyszałem pieśń. Pieśń, którą znałem od lat, którą się nauczyłem tu w Wapiennicy chyba, albo gdzieś w kościele, nie wiem. Starą pieśń. Pamiętacie? Tyś jest garncarzem, jam kliną jest. Wiecie, zacząłem płakać przed Panem i powiedziałem, Panie, składam Tobie dziś obietnicę. Nigdy nie zbluźnię przeciwko Tobie. Łam, krusz, kształtuj, ale błagam Cię o jedno. Daj mi służyć Tobie lepiej. I zdrowie moje się tak załamało, że przez miesiąc byłem w najgorszym stanie. Dzieci do mnie do pokoju przychodziły, nie potrafiłem Biblii przeczytać. Nie miałem siły kubka herbaty dźwignąć. Żona mi podawała, bo się oblewałem herbatą, bo mi ręce chodziły z nerwów. Budziłem się nocą i bez powodu miałem depresję, stany lękowe. Zacząłem płakać po nocach. Nie wiedziałem, ja naprawdę nigdy nie miałem takich rzeczy. Nie jestem człowiekiem, który na coś takiego cierpiał kiedykolwiek. I kiedy przychodził ponad miesiąc leżenia w łóżku w domu, kiedy już byłem w szpitalu, wymiękłem. I powiedziałem, Panie, ja nawet nie wiem, czy potrafię się utrzymać. I nagle myśl przyszła. Wezwij starszych. Myślałem, no właściwie tak, no czemu ja starszych nie wezmę? Wiecie, czemu nie wezwałem starszych? Bo zawsze ja byłem ci starsi, co chodzili. Nagle, no tak, wezmę starszych zboru. Zacząłem o tym myśleć, telefon zadzwonił. Dzwonił brat, mój przyjaciel z Bytomia. Mówi, Mirek, modlimy się o ciebie i chcę ci tylko coś powiedzieć. Wezwij starszych zboru. Mówię, człowieku, ty nawet nie wiesz, co mówisz. Wiesz, jak dobrze, że zadzwoniłeś? Odłożyłem telefon, porozmawialiśmy, dzwoni telefon z Wrocławia. Brat od baptystów dzwoni. Mówi, Mirku, modlimy się o ciebie, chcę ci coś powiedzieć. Wezwij starszych zboru. Ja już wiedziałem, co mam robić. Drżącą ręką wziąłem telefon, zadzwoniłem, wiecie, rozdygotany cały, miałem dość takiego stanu. Powiedziałem sobie, ile można, drugi miesiąc jest, ja nic lepiej ze mną nie jest. Nie mogę chodzić, wiecie, jak dziadziuś, jak 90-letni dziadek w spodenkach od piżamy, w kapciach do kuchni. Herbatę za mną żona niesie, bo nie mogę zanieść. Miałem dosyć tego, zadzwoniłem po starszych zboru i stawili się moi ukochani przyjaciele, ludzie, których kocham całym moim sercem. Nigdy nie zapomnę tego dnia, jak wziął buteleczkę z olejem, jeden ze starszych zboru, nazywa się brat Jagnicki, wylał ją na swoją rękę, położył na moim czole i ja zdążyłem usłyszeć tylko jedno. Bracie, w imieniu Jezusa Chrystusa przyszliśmy i wiecie, odjechałem całkowicie. Wstałem po 20 minutach zdrowy, dzień później odłożyłem leki, 2 dni później jeździłem samochodem. 2 tygodnie później stanąłem za kazalnicą zboru i po raz pierwszy w moim życiu, 12 lat jestem pastorem tych ludzi, większość tych młodych małżeństw ja im ślubu udzielałem. Pierwszy raz od 12 lat mi się zdarzyło wyjść za kazalnicę i zbór wstał i zaczęli klaskać. Klaskać na chwałę Bogu, na chwałę tego, że się kończą doliny cienia, na chwałę tego, żeby się trzymać Pana. Na chwałę tej przyjaźni, którą Pan nam dał, tego braterstwa, tego wszystkiego, co jest piękne, tego, co kocham w Kościele. Powiem wam, wyszedłem na drugą stronę. Wierzę, że wyszedłem lepszy. Wiecie, kiedy zobaczyłem różnicę? Do tamtej pory, kiedy jechałem do kogoś do szpitala, to był klasyk. Goździk, jabłko w zęby, modlitwa do widzenia.
Od tamtej pory, kiedy jadę do szpitala, kiedy pojechałem po szpitalu pierwszy raz odwiedzać osobę w szpitalu, spędziłem z nią prawie 1,5 godziny. Wiecie czemu? Bo już wiedziałem, co boli. Bo już wiedziałem, jak smakuje samotność. Wróciłem do domu i bracia mnie spytali, jak. Ja mówię, wiecie co? Bóg przeprowadził mnie przez szkołę biblijną. To była lekcja dla waszego pastora, która brzmiała: pastor w szpitalu, aby się nauczył, abym przestał być egoistą. Dlatego, gdy macie dzisiaj trudny dzień, to nie myśl, że Pan o tobie zapomniał. Żyj prawdą, że Pan przyjdzie, a doliny cienia się kończą. Żyj radosną prawdą, że to wszystko nie będzie tak cały czas. Pan ma dla ciebie wspaniałe plany. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, zanim zejdę z tej kazalnicy i wierzę, że będziemy się zaraz modlić, że masz coś do powiedzenia Panu Bogu, to jest, coś ci powiem, nigdy nie będzie łatwiej zostawić grzech niż dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest go łatwiej rzucić niż będzie jutro. Dzisiaj jest łatwiej wierzyć ci niż ci będzie jutro wierzyć. Naprawdę. Dzisiaj mamy pokój. Zobaczcie, przynajmniej w Polsce możemy się modlić. Wiele twoich problemów, które ci się wydają ogromne, papierosy, alkohol, rozwody, sąsiad, będzie niczym wobec tych, które nadchodzą na ten świat. Uchwyć się dzisiaj Jezusa. Nie musisz wracać do domu taki sam, jak przyszedłeś. Dlaczego masz wracać taki sam? Przecież nie jest powiedziane, że tak musi być. Wiecie, wspaniałą rzecz, kiedy słyszałem, jeden kaznodzieja też mówił o przyjściu Pana i zacytował taką ciekawą książkę na temat pogody i bardzo mnie poruszyło to w jego zwiastowaniu, kiedy tam cytował coś takiego, pewien znawca pogody, burzy, opisywał burzę w Afryce i powiedział taką ciekawą rzecz, cytuję wam, gdy błyskawica jaśnieje od wschodu do zachodu, możemy być pewni, że sztorm przeminął. Pomyślałem sobie, szok, jaka duchowa prawda. Kiedy Pan zajaśnieje od wschodu do zachodu, kiedy już na zawsze będziemy z Nim, sztormy przeminęły. A dzisiaj? Dzisiaj się trzymajcie, przyjaciele, bo jesteście wiele warci. Nie zostaw tego tak. Nie musisz wracać do domu taki, jak przyszedłeś. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Zobaczcie, szumią drzewa, śpiewają ptaki, jest lato. Wszystko wydaje się, że stoi w miejscu, ale coś wam powiem. Pan Jezus przyjdzie. A twoje życie jest Jego. Nie musi wyglądać tak jak dzisiaj. Jeśli masz problem, może potrzebujesz porozmawiać z duszpasterzem, może zwyczajnie potrzebujesz podnieść rękę i być wsparty w modlitwie. Cokolwiek to jest. Moje wezwanie, mój apel jest, abyś nie zostawił tego tak. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Jest miejsce dla ciebie. Może ludzie powiedzą, że nie. Może nic w twoim życiu nie wskazuje, że będziesz być wierzącym. W moim życiu nic nie wskazywało, że się nawrócę. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Tam jest miejsce dla ciebie. Jesteś zainteresowany? Tam jest miejsce dla ciebie. Dalszą część nabożeństwa przekazuję pastorowi, ale wierzę, że powinieneś coś dzisiaj z tym zrobić. Amen.